Raniero Cantalamessa, postać pewnie znana, przecież wieloletni kaznodzieja papieski, teolog, a niedawno mianowany kardynałem, takie oto słowa zostawił nam, które poświęcił świętemu Józefowi. Niech nas nie zmyli, że żył w ukryciu, zanurzony w milczeniu. Inni byli sławniejsi, ale żaden z nich nie był większy. Pochodził z rodu Dawida. Wie, że prawdziwe szlachectwo pochodzi od Boga. Jest cieślą, a więc człowiekiem, który robi wszystko dla wszystkich. Pozwoliło to poznać Józefowi cenę rzeczy i czasu, wartość ludzkiego trudu i wielkość wykonanej pracy. Jest człowiekiem prawym. Jego sprawiedliwość jest trwaniem przed Bogiem w postawie milczenia i słuchania. Kieruje się bezwarunkową wolą życia poddanego we wszystkim Bogu. Kochani, zgromadziliśmy się dzisiaj w tym sanktuarium, ponieważ wierzymy, że Pan Bóg obdarza nas miłosierdziem, ale Pan Bóg bardzo lubi posługiwać się ludźmi, a szczególnie świętymi. I na pewno skutecznie posługuje się, świadcząc nam miłosierdzie, świętym Józefem, a więc świętym, który jest człowiekiem prawym, trwa przy Bogu milcząc i słuchając, prowadzi życie w ukryciu, zanurzone w milczeniu, który ma świadomość swojej tożsamości, poczucie własnej godności, pochodzi ze szlachetnego rodu, jest cieślą, człowiekiem twórczym, który otwiera się na wizje, które Pan Bóg mu objawia, a później dokładnie je realizuje. Kochani, bardzo potrzebujemy tego doświadczenia, spotkania ze świętym Józefem. Ze świętym, który jest dla nas wzorcem prawości, bo przeżywamy czasy, w których szczególnie spektakularnie promowana jest nieprawość. Potrzebujemy dzisiaj spotkania ze świętym, który trwa przy Bogu milcząc i słuchając. Zbyt wiele na ulicach naszych miast jeszcze nie wybrzmiałego do końca brudnego hałasu wulgaryzmów ludzi, którzy nie trwając przy Bogu, chcą oderwać od Niego tych, którzy są może najbardziej bezbronni, sfrustrowani. Na pewno potrzebujemy spotkania z człowiekiem, który ma świadomość swojej własnej tożsamości, godności, misji, którą od Boga otrzymuje. Z człowiekiem, który umie odczytywać wolę i wizję Pana Boga i w twórczy sposób ją realizować w swoim życiu. Jesteśmy umęczeni przecież zamętem generowanym przez tych, którzy demolują nasze życie społeczne. Doświadczenia spotkania ze świętym Józefem potrzebują wszyscy Polacy. Potrzebujemy tego świadectwa, ponieważ doświadczamy po prostu zagubienia. Wielu jest zagubionych. Ewangelia nam mówi o różnych, tak naprawdę dwóch, formach zagubienia. Możemy być zagubieni jak ta owca z dzisiejszej przypowieści, albo jak drachma. Zagubieni jak owca to są zagubieni z powodu własnej niedojrzałości, może nawet naiwności. Zagubieni z powodu niezdrowej ciekawości, z powodu lekceważenia, wsłuchiwania się w głos własnego pasterza. Z powodu wsłuchiwania się w głosu fałszywych pasterzy. A oto łatwo w czasach, w których przeżywamy dezorientację ludzi, którzy nie zawsze potrafią radzić sobie w zamęcie. A właśnie ten czas zamętu, tak to często ostatnio się mówi, przeżywamy zamętu, którego autorem jest ten, dla którego on jest naturalnym środowiskiem działania, więc ojciec kłamstwa, diabeł, przyczyna wszelkich rozłamów. To on sprawia, że w sposób zniekształcony ludzie, którzy poddają się prawom zamętu, postrzegają rzeczywistość. Przyjaciół, ludzi życzliwych uważają za wrogów, wrogów za przyjaciół. Autor zamętu oczywiście ma swoje sługi. Sługami ojca kłamstwa są ludzie zainfekowani pychą po prostu. To oni są narzędziem siania dezorientacji. Dezorientują ci, którzy pewnie od zawsze szerzą zakłamane ideologie walczące z Kościołem. Ale szczególnie nas boli, że dezorientują ci, którzy są powodem rozłamu we wnętrzu Kościoła. Nie uznają, kwestionują nauczanie papieża, pasterzy, siebie samych. Mają swoje ambony na YouTubach, ogłaszają prorokami czasów zamętu. Oni wiedzą lepiej, są tacy zatroskani. Ale my czujemy, że to zatroskanie jest podszyte jakąś nieszczerością. Powiedzmy sobie wprost, pychą ludzi, którzy mają wielką potrzebę lansowania samych siebie. Kochani, możemy być równie zagubieni jak ta drachma z dzisiejszej Ewangelii. Przypowieść o drachmie ilustruje zagubienie ludzi, którzy są marginalizowani, czują się bardzo samotni, bezradni w tym osamotnieniu. To zagubienie na pewno ludzi, którzy są pozamykani w domach z powodu kwarantanny na przykład. Często są to po prostu ludzie, o których zapomnieli nawet najbliżsi. Pozamykani w DPS-ach, szpitalach. Ludzie zamknięci w swoim lęku. Popatrzmy, jak wielkim terrorystą jest lęk. Lęk, który jest narzędziem ludzi, którzy chcą manipulować społeczeństwem. Lęk o zdrowie, o życie swoje, o życie najbliższych. Zatroskanych o rodzinę, lękających się o pracę, o przyszłość. To również zagubienie bezbronnych, których życiem chce zarządzać, jak się okazuje, społeczeństwo bardzo rozwydrzonych egoistów. Kochani, te wszystkie formy zagubienia mogą nas zainfekować bardzo groźną chorobą, bo pesymizmem. Mogą nas ograbić z nadziei, a tego na pewno nie chce Bóg. Tego chce ktoś inny. Musimy sobie zadawać pytanie, Panie Boże, jak mamy przeżywać te wszystkie próby, żeby nie spełnił się scenariusz tego, który jest naszym odwiecznym wrogiem, ale żeby spełniły się Twoje plany, bo przecież Ty dajesz nam doświadczenia, byśmy nieustannie wzrastali, bo one stawały się budulcem naszej dojrzałości. Tu potrzebny jest Kościół. Potrzebny jest Kościół, który razem współtworzymy. Kościół jest naprawdę ważny jak nigdy dotąd dla nas, w naszej ojczyźnie i być może w Europie. W trudnych czasach zamętu Kościół ma się stać sakramentem nadziei. Tak mówił papież Franciszek. Mamy być sakramentem nadziei, bo jesteśmy z niej okradani. I tak będzie, jeżeli będziemy naprawdę tutaj umieli, tak jak to wielokrotnie wybrzmiało podczas świadectw, które były głoszone przed Eucharystią, wpatrywali się w ten obraz, który sprawia, że fascynujemy się pięknem rodziny, ale też pięknem świętego Józefa, który jest prawdziwym mężczyzną. Nam brakuje prawdziwych mężczyzn dzisiaj w Polsce i w świecie. A prawdziwy mężczyzna to jest ojciec. To jest ojciec, który w ten sposób przez ojcostwo wyskakuje ze swojego egoizmu, z tego bawienia się różnego rodzaju zabawkami, z braku poczucia odpowiedzialności. A więc tu promujemy tych, którzy chcą być prawdziwymi mężczyznami, ojcami, którzy zapewniają poczucie bezpieczeństwa swoim rodzinom. Tutaj wpatrujemy się w tego, który uczy nas, ludzi Kościoła, wsłuchiwać się uważnie w to, co jest wolą Boga. On się wsłuchiwał, nie miał łatwego życia. Ten, o którym tak łatwo mówimy, że jest potężnym patronem. A co jest wolą Boga? Na pewno jest szukanie twórczych rozwiązań właśnie w czasach zamęta. A więc co czynić mamy? Pochylmy się nad słowem, które było do nas skierowane. Co czyni Chrystus? Chrystus po prostu wypatruje zagubionych. Chrystus wypatruje zagubionych, tak jak owca z dzisiejszej przypowieści. I pewnie mamy też to samo czynić. Mamy wypatrywać tych, którzy zostawieni sami sobie w takim owczym pędzie. To jest owczy pęd ludzi sfrustrowanych, ludzi, którzy nie wiedzą, co robić ze swoim czasem, idą za zwodniczymi głosami fałszywych proroków. Ludzie Kościoła dzisiaj nie mogą marnować swojej energii na zajmowanie się sobą. Ten kryzys ma po prostu sprawić, byśmy my, ludzie Kościoła, zeszli na ziemię, w realia, byśmy sobie uświadomili, że nie wolno marnować energii na to, co nie jest ewangelizacją, zwłaszcza zagubionych ludzi młodych. Oni są szansą Kościoła. Również ci, którzy może nas drażnią, a Kościół jest dla nich szansą, nawet gdyby im się wydawało, że ten Kościół jest zupełnie z innej bajki. To naszą sprawą. Sprawą ludzi Kościoła jest podejmowanie inicjatyw, dzięki którym ci ludzie doświadczą, bo tu jest właśnie ten moment bardzo istotny, miłości Chrystusa. Nie można zmusić młodych w taki czy inny sposób do tego, żeby na miłość się otworzyli. Tutaj trzeba stworzyć warunki, by Pan Bóg dotknął ich serca, by doświadczyli, jak bardzo ci ludzie niekochani, wołający pewnie o miłość, ludzie bardzo poranieni, jak bardzo są kochani przez Chrystusa. Chrystusa, który nie moralizuje, ale jak widzi zagubienie, po prostu ratuje. Zdecydowanie rusza i poszukuje zagubionych, z troską się pochyla, tak jak pasterz nad owcą, którą trzeba pewnie wyplątać z różnych cierni, tak Chrystus uwalnia ich ze zniewoleń raniących. Przytula do swojego serca. Chrystus na nich czeka. Potrzebny jest dzisiaj, kochani, jak rzadko kiedy, póki jeszcze mamy ogromny potencjał, jeśli idzie o kapłanów, o ludzi świeckich, którzy powinni tworzyć coraz skuteczniej środowiska, w których dobro się będzie organizowało. Potrzebne jest twórcze podejście do katechezy. Tu nie ma dyskusji, czy ma być, czy nie ma być. Ona ma być dobra. Ona ma pobudzać tych młodych ludzi do myślenia, do zadawania pytań, do otwierania się na wiarę. Mamy pewnie wielkie zadanie, które związane jest jakby z reinterpretacją tego, co się wiąże z duszpasterstwem młodzieży. Mamy wspaniałe tradycje dokonania KSM-y, oazy, modlitewne grupy parafialne, wolontariat w karytasie, harcerstwo, pewnie można tak długo wymieniać. Ale sprawą duszpasterzy, kapłanów i świeckich jest właśnie bycie z młodymi. Oni tego bardzo potrzebują. Bycie z młodymi, którym trzeba okazać szacunek. A szacunek okazują ci, którzy nie są fałszywi, którzy nie manipulują, którzy nie są przetrenowanymi jakimiś coachami, tylko po prostu ludźmi z krwi i kości, którzy sami czegoś doświadczyli i po prostu poprzez świadectwo swojej obecności chcą ich zmieniać. Ludzi, którzy się dostroją do ich mentalności, będą generowali coraz to nowe propozycje formacyjne, którzy będą dążyli do tego, żeby podprowadzać tych młodych przez zgłoszenie kerygmatu do osobistego doświadczenia z osobowym Bogiem. Trzeba szukać tych młodych, tak jak ta kobieta szukała w dzisiejszej przypowieści drachmę gdzieś tam zagubioną, drachmę gdzieś tam leżącą, zapomnianą w brudzie. Mamy, tak jak Chrystus, bo Chrystus jest tą kobietą w tej z tej przypowieści, być tymi, którzy będą szukali tych, którzy są zagubieni i zapomniani. A Chrystus co robi szukając? Zapala światło, wymiata brud. Chrystus pragnie to czynić, posługując się swoimi uczniami, a więc ludźmi Kościoła. Dlatego tu jesteśmy, dlatego razem się modlimy, dlatego ten swój czas powierzamy na to, aby na to światło się otworzyć, bo tego brudu jest aż nadto w naszej rzeczywistości. A Chrystus światło zapala, wymiata. To my mamy zapalić światło mądrości, troczy się nieustanne oczyszczanie przestrzeni. Pewnie przestrzeni naszych wzajemnych relacji, żeby sobie tutaj ludzie uświadomili, że Kościół jest naprawdę wyjątkową szansą do tego, żeby autentycznie podjąć wysiłek, który zmierza do tego, by zmienić na lepsze jakość naszych wzajemnych relacji. Lampę zapalić i oczyścić. To jest przed nami zadanie, które Pan Bóg stawia. Matka Teresa w Melbourne, znana historia, ale pozwolę sobie ją przypomnieć, odwiedziła starego człowieka, którego pokój był zagracony. Zaczęła sprzątać, mówi, znalazłam tam lampę, bardzo piękną lampę, mówi, zapalę. On mówi, nie trzeba. Dlaczego nie chcesz zapalić tej lampy? A po co? Nikt mnie nie odwiedza, ja nie potrzebuję lampy. Wtedy mówi matka Teresa, powiedziałam, czy zapali pan tę lampę, jeśli siostry przyjdą pana odwiedzić? Mówi, wtedy tak. Jeśli usłyszę normalny ludzki głos, to zapalę lampę. Któregoś dnia przesłał mi przez kogoś wiadomość, powiedział, powtórz tej mojej przyjaciółce, że lampa, którą zapaliła w moim życiu, wciąż się pali. Kochani, właśnie misją Kościoła jest podejmowanie tego poszukiwania zagubionych jak drachma, dostrzeganie niedostrzeganych. Kościół to czyni, tylko otwórzmy oczy. Trudno zliczyć, ilu chorych odwiedzają nasi duszpasterze, również teraz, w czasie pandemii, z Komunią Świętą, umożliwiając im skorzystanie z sakramentu miłosierdzia, sakramentu namaszczenia. Trudno zliczyć inicjatywy ludzi młodych, którzy niekoniecznie są porwani przez rzeczników egoizmu, ale generują piękne pomysły. To są wolontariusze, którzy służą ludziom starszym również właśnie w tym czasie, kiedy trudno nawet na zakupy zwykłe im się wybrać. Pewnie, że nie do przecenienia są media katolickie, to jaką rolę pełnią, tak jak wspominaliśmy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. To są rozgłośnie również te nasze diecezjalne, które są jedynym głosem, który upewnia chorych, że Bóg jeszcze ich nie opuścił. Kościół był i będzie, niezależnie od różnych trendów i koniunktur, zawsze wierny swojej misji. Misji dostrzegania niedostrzeganych. Dlatego zawsze był, jest i będzie promotorem kultury życia. Kultury życia. Doświadczamy teraz obecnie w debacie publicznej, jak wielki jest to problem. I pewnie nie ma idealnego momentu, idealnych okoliczności, by się pochylić nad tym problemem. Najwygodniej pewnie jest zgodzić się, by był tak jak ta drachma, poza zasięgiem zainteresowania, pogrążony w ciemności zabobonów, brudnych, wrogich życiu, bardzo agresywnych ideologii. Tymczasem, gdy podejmujemy debatę dotyczącą obrony życia, trzeba zapalić światło. Mówimy o zbyt ważnych wartościach. Trzeba z szacunkiem podjąć ten temat. Trzeba narrację oczyścić z wszelkiego brudu, zanieczyszczeń odwracających uwagę od istoty problemu. Jak to czynić? Mówi nam papież Franciszek. Papież, który też broni życia. Media nie zawsze te, które nie zawsze są tutaj może pro-life, potrafią dostrzec te wypowiedzi papieża. Mówi, trzeba otworzyć się na życie, które jest święte. Papież podkreśla, że święte życie to życie bezbronnego dziecka w łonie matki, jak i osoby bliskiej śmierci. Swego czasu zachęcał do tego, by pamiętać słowa matki Teresy z Kalkuty, która bardzo krótko powiedziała, życie to piękno, podziwiaj je. Życie to życie, broń go. Oczywiście, że naturalną przestrzenią promocji kultury życia jest rodzina. I trzeba się nad nią z troską pochylać. Trzeba zapalać światło, wymiatać wszelki brud. Tutaj dalej pozwolę sobie przytoczyć słowa papieża Franciszka. Trzeba oczyszczać przestrzeń relacji, troszczyć się o wzajemną komunikację i zrozumienie w rodzinie. Papież każe nam wpatrzeć się we wzorze świętej rodziny Maryi, Józefa, Jezusa. Mówi, popatrzmy na świętą rodzinę. Oni modlili się, pracowali, komunikowali. Pytam się, jak jest w twojej rodzinie? Czy w twojej rodzinie potrafisz jeszcze się komunikować? Czy może jesteś jednym z tych, którzy przy stole siedzą, każdy z własnym telefonem i każdy czatuje? Przy stole panuje wówczas taka cisza, jakbyśmy byli na mszy. Ale nikt ze sobą nie rozmawia, nikt ze sobą się nie komunikuje. Musimy odnowić komunikację w rodzinie. Rodzice z dziećmi, z dziadkami, rodzeństwo między sobą. Przede wszystkim w rodzinie trzeba zapalić dzisiaj światło wiary. I dalej papież mówi, w rodzinie domowym kościele dzieci uczą się znaczenia wierności, uczciwości, poświęcenia. Widzą, jak mama i tata zachowują się między sobą, jak troszczą się o siebie nawzajem i o innych, jak miłują Boga i Kościół. W ten sposób dzieci mogą oddychać świeżym powietrzem Ewangelii i uczyć się rozumieć, osądzać i działać w sposób godny wiary, którą odziedziczyli. Wiara przekazywana jest wokół stołu domowego, w zwyczajnej rozmowie, poprzez język, którym potrafi mówić jedynie wytrwała miłość. Zatem zachęca papież, módlcie się wspólnie w rodzinie, rozmawiajcie o tym, co dobre i święte. Pozwólcie, by nasza Matka Maryja wkroczyła do waszych domów, w wasze życie rodzinne. Kochani, pragniemy w tym sanktuarium modlić się w intencji wszystkich rodzin naszej ojczyzny, jak sobie już powiedzieliśmy, by Pan Bóg wydobywał nas z różnych form zagubienia, światło zapalił, światło wiary, zachęcił do oczyszczenia przestrzeni relacji, uzdolnił do troski o wzajemną komunikację i zrozumienie. I w Kościele Bóg to czyni przez konkretnych ludzi. Przez ludzi, którzy utożsamiają się z Kościołem, którzy nie chcą siebie lansować, ale wiedzą, że nie wolno wychylać się poza Kościół. Ten zły już tam czatuje, on każdego zmiażdży, nikt nie ma szans. Nikt nie jest aż tak mądry, inteligentny i sprytny. A tymczasem cieszymy się, że dzisiaj z nami są, tak jak już na początku zaznaczyliśmy, przedstawiciele. Tutaj witamy profesorów i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studenci, którzy nie tylko pragną wykonywać swój zawód, pewnie bardzo często dziennikarze, ale wybrali uczelnię, która przygotowuje ich do traktowania tego zawodu jak misji. I chcą to robić w Kościele, nie lansując swojego ego. Kochani studenci, dzisiaj tutaj zgromadzeni, wszyscy, którzy się łączą, na pewno modlą się za was, abyście byli może dziennikarzami nie z tego świata, ale jak najbardziej dla tego świata. Żebyście nie szukali jakichś niezdrowych sensacji, ale szukali drogi do ludzi zagubionych, jak owca czy jak drachma z dzisiejszej Ewangelii, ale byście też promowali dobro. Trzeba promować dobro. mówić o wspaniałych inicjatywach, które Kościół wpatrzony w świętego Józefa realizuje, tak jak on, z rozgłosu, systematycznie i skutecznie. Promocja dobra to oczywiście jest zadanie dla nas wszystkich, którzy się z Kościołem utożsamiamy. Kościół, w którym podejmuje się bardzo wiele inicjatyw promujących dobro, niesie miłosierdzie do tych przestrzeni, do których ono by nie dotarło, gdyby nie ludzie Kościoła. Ze skali tego, co dzieje się w Kościele, a co jest dobrem, pewnie po prostu sobie nawet nie zdajemy sprawy. Wystarczy może zwykłe dane statystyczne tutaj sobie otworzyć i zobaczyć, że tych inicjatyw naprawdę jest bardzo wiele. Dlatego nie będę wymieniał tego, co robi Kościół dla starszych, chorych, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów, uchodźców. Tych inicjatyw jest bardzo wiele, ale zasygnalizuję, tak, żeby uświadomić, jak tego jest dużo, co Kościół robi dla kobiet, o których właśnie tyle mowy i krzyków na ulicy, dla matek, dla dzieci, dla ludzi niepełnosprawnych. Kościół prowadzi 92 domy dziecka, 27 domów matki i dziecka, 27 burs, 378 świetlic terapeutycznych, 105 podwórkowych klubów, 157 ośrodków kolonijnych, 21 telefonów zaufania, 65 funduszów stypendialnych dla niepełnosprawnych. Prowadzi 116 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii zajęciowej, 18 zakładów aktywności zawodowej, 81 gabinetów rehabilitacyjnych, 16 centrów opieki dziennej, 34 ośrodki wychowawcze. Działalnością charytatywną oczywiście zajmują się zgromadzenia, które prowadzą 30 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 65 domów dziecka, 54 domy pomocy społecznej dla dzieci, 14 placówek, które zapewniają całodobową opiekę niepełnosprawnym, 8 domów matek z małymi dziećmi, 2 przytuliska dla bezdomnych, 14 młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Oprócz tego otwarto 31 okien życia. Wiele ośrodków charytatywnych lokalizuje się przy parafiach, 76 poradni psychologiczno-pedagogicznych, 126 świetlic dla dzieci. Z rozmachem i na wielką skalę wspiera potrzebujących dzieci, młodzież, niepełnosprawnych Caritas Polska, która różne oczywiście inicjatywy podejmuje. Taką najbardziej znaną akcją jest wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Tych inicjatyw oczywiście jest wiele. Te dane, które podałem, niekoniecznie nawet są już aktualne, może są niepełne. Ale warto pamiętać, że w czasach, w których Kościół atakują ci, którzy w dość specyficzny sposób pojmują pomoc kobietom, dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym, o tym, co się realnie w Kościele dokonuje. Zatem Bogu niech będą dzięki za modlitwę w tym sanktuarium kaliskim świętego Józefa. Pan Bóg pragnie wylewać Boże miłosierdzie, tak bardzo potrzebne naszej ojczyźnie właśnie dzisiaj. Ale pragnie to czynić, posługując się nami, naszymi charyzmatami. Stoją przed nami oczywiście potężne wyzwania, ale damy radę, jeśli nie sobie zaufamy, ale będziemy wpatrywać się w mądre wzorce. Wpatrujmy się zatem nie tylko dziś w naszego potężnego orędownika, świętego Józefa. Niech was nie zmyli, że żył w ukryciu, zanurzony w milczeniu. Inni być może byli od niego sławniejsi, ale żaden z nich nie był od niego większy. Amen.